Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
Dzień dobry Państwu. Powróciłam do czwartkowych spotkań z Państwem. Bardzo się z tego cieszę. Przyznam się, wróciłam z wakacji z Cypru. To jest jednak niesamowite przeżycie, żeby zobaczyć lipiec w listopadzie i mam nadzieję, że to słońce, które stamtąd przywiozłam, będzie towarzyszyć nam nawet w tej audycji. Szanowni Państwo, jako absolwent Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, po latach wróciłam do rozmów z moimi wykładowcami, ludźmi, którzy tworzyli szkołę. Dziś jesteśmy w przededniu 25. rocznicy utworzenia tego uniwersytetu. Uniwersytetu, który rozpoczął swoją przygodę od Akademii Teologii Katolickiej. Akademii Teologii Katolickiej, która powstała po wyrzuceniu Wydziału Teologii z Uniwersytetu Warszawskiego. Do tej pory, przechodząc obok głównej bramy, wspominamy, że tak naprawdę to był nasz budynek, ale mniejsza o historię. Za chwilę przed Państwem rozmowa, którą przeprowadziłam z jednym z studentów, a teraz już profesorów Akademii Teologii Katolickiej i UKSW. Niesamowitą postacią, osobą, która ma ogromną wiedzę na temat tego, jak powstawała szkoła i jakie były perypetie tworzenia tego wyjątkowego uniwersytetu. Ale przede wszystkim psychologiem, człowiekiem, który zna życie, który wie, jak co jest ważne w tym życiu, więc może już nie będę długo mówić. Profesor Jan Tylka, teraz dla Państwa rozmowa o tym, co jest najważniejsze w życiu. Profesor Jan Tylka, ja bym profesorze zadała najprostsze pytanie na świecie, które chyba można zadać psychologowi. Dlaczego żyjemy?
Żyjemy po to, żeby spełniać swoje zadania jako ludzie, nosząc godność człowieka i przekazującą godność innym, i żeby wspomagać tych innych, którzy są wokół nas, aby mieli godziwe życie i mogli cieszyć się życiem.
To taka piękna definicja i tak wydaje się, że prosta, ale tak trudna jednak do wprowadzenia w życie. To może drugie pytanie, jak żyć?
Żyć należy w sposób niewymyślony, ale prosty. Gdyby sięgnąć do podstaw tego, jak żyć, to trzeba by zajrzeć do dekalogu. Żyjemy po to, że zostaliśmy powołani jako na obraz i podobieństwo Boga. Skoro tak, to żeby być podobnym, to nie jest takie łatwe, żeby być podobnym. Coś trzeba by uczynić w swoim życiu, żeby się troszkę upodobnić. Jak przyjrzeć się zachowaniom poszczególnych ludzi, to jak my się upodabniamy do... staramy się być życzliwi, mówimy, że kogoś kochamy, ale przecież do miłości wzywał nas, Bóg nas wzywał do miłości, będziesz miłował. Pierwsze przykazanie, będziesz miłował, nic nowego nie wymyślimy. Będziesz szanował, nie będziesz oszukiwał, nie będziesz się mścił, nie będziesz robił przykrości, nie będziesz kłamał, nie będziesz kradł ani zabierał, nie będziesz zabijał, nie będziesz uwodził, nie będziesz... Będziesz starał się szanować tych, którzy chcesz, żeby cię szanowali. Czy to trudne? Łatwe nie jest, ale czy ktoś powiedział, że chodzenie do szkoły jest łatwe? Też nie jest łatwe. Dla niektórych nawet bardzo trudne. A czy gotowanie posiłków jest łatwe? Nie. Dla niektórych niezwykle skomplikowane i sobie z tym nie radzą. A czy na przykład uczenie się zasad higieny, takiej, które gwarantują nam zdrowe życie, jest łatwe? Nie, dlatego że natura jest dość chronomorna i chciałaby inaczej. I trzeba nad nią troszkę umieć panować, więc pewnie nie jest łatwe, ale za to satysfakcja z pokonywania słabości, a z dokonywania pewnych konkretnych wyborów jest niezwykła, nie do zastąpienia niczym innym.
Profesor wspomniał w naszej poprzedniej rozmowie, że pracę magisterską poświęcił profesor tematowi bardzo trudnemu i aktualnemu teraz, czyli dzieciom z rozbitych rodzin. To jak stworzyć w młodym człowieku, który nie miał ojca albo ma zły obraz ojca, bo miał złe doświadczenie w dzieciństwie, dobry obraz ojca jako Boga. I gdzie tu, jak można sobie pomóc w tym świecie dorosłym, jeśli ktoś nas będzie słuchał? No bo nie wszyscy mają taki obraz ojca jako tego dobrego, który pomaga i wspiera.
To bardzo dobre pytanie. Jak ja byłem małym chłopcem, to mówiono, bój się Boga, bój się. Nie było, kochaj Boga, bój się Boga. Moja mama często powtarzała, jak ty się zachowujesz, bój się Boga. I to bój się przetrwało w świadomości dziecka, potem dorastającego. Bóg był sędzią sprawiedliwym. Miłosierny pojawił się później. Proszę zobaczyć, w nauce Kościoła miłosierny też pojawił się później. Nie tak znowu łatwo. Nawet siostra Faustyna, która miłosierdzie głosiła, nie miała zwolenników wielkich. Dobrze, że był taki człowiek, który nazywał się Karol Wojtyła i który dostrzegł w tym wielkość i umiał to tak pięknie przekazać i umiał to docenić, prawda? Ale przecież nawet nie wolno było tego dzienniczka tam kiedyś ogłaszać, prawda? Teraz jest epoka głoszenia miłosiernej miłości. Proszę zobaczyć. Jakie to ogromne przewartościowanie. Kiedyś bano się ojca nawet rodzonego. Jak krzyknął, to człowiek uszy po sobie i nic nie miał do powiedzenia. Dzieciom nawet nie robiono stolika do jedzenia w tym samym pomieszczeniu, w którym jedli dorośli, tylko w sąsiednim albo w kąciku gdzieś tam, bo dorośli byli jakby izolowani. Izolują się ludzie bardzo często, do tej pory się niektórzy izolują, ale przecież w tej chwili, jeśli chcemy, żeby nam było dobrze, to szukamy takich ludzi, wśród których jest nam dobrze. Czy umiemy to to znajdywać? No, największym przewodnikiem na świecie, czytanym przez wszystkie ludy na świecie, nawet niewierzący, jest Pismo Święte. Tam jest przewodnik na całe życie. Jakby ktoś przeczytał choćby fragment dziennie, to by znalazł odpowiedź na pytanie, które pani redaktor mi przed chwilą postawiła. Ale ja próbuję powiedzieć tak. Jest takie porzekadło łacińskie. Si vis amari amam. Jeśli chcesz być kochanym, kochaj. To najpierw postawmy sobie pytanie. Umiesz kochać? Czy tylko chcesz być kochanym? Trudno jest otrzymać coś, czego sam nie umiem dać. I to jest moja odpowiedź na pytanie, pani redaktor.
Zmienia się świat. Duża część nauki, świata nauki mówi o tym, że nasze pokolenie jest najbardziej samotnym pokoleniem, że w dziejach ludzkości nigdy nie było tak dużo samotnych ludzi, istnień, które są wyalienowane. To profesorze, przez te wszystkie lata, kiedy profesor zajmował się psychologią i obserwacją świata, to jak zmieniło się postrzeganie człowieka, czy zmienił się człowiek, czy pragnienia człowieka się zmieniły i co w związku z tym robi nauka, psychologia?
Ja myślę, że pragnienia człowieka się nie zmieniły. Natomiast to, co nas otacza, zmieniło się szalenie. Co się zmieniło? Zmieniło się warunki, w których przyszło nam żyć. Ogromny postęp techniki, modernizacja życia spowodowało pewną separację człowieka od człowieka. Jeżeli media dostarczają nam treści, których mógłby nam dostarczyć inny człowiek, ale trzeba go poszukać, znaleźć, usiąść z nim, porozmawiać, poświęcić mu trochę czasu, nauczyć się tolerancji jego dziwnych, często może zachowań, to myślę, łatwiej jest przecież sięgnąć do smartfona i znaleźć sobie tam takiego, który nie będzie niczego od ciebie wymagał, a który ci będzie dostarczał treści, ale niczego od ciebie nie będzie wymagał. Możesz leżeć, siedzieć, nie musisz być ani grzeczny, ani miły, ani uprzejmy, ani życzliwy, żaden nie musi. Wystarczy, że będziesz umiał czytać. I to powoduje potworne zubożenie osobowościowe każdego człowieka. Powinniśmy chronić nasze dzieci, nasze młode pokolenie od tego, żeby nie były, bo są zafascynowane tą techniką. Ja rozumiem, że ja byłem zafascynowany na przykład sportem, ruchem, aktywnością. One są, te współczesne dzieci, ja mam wnuczki i patrzę na nich, zafascynowane właśnie szukaniem w sieci. I dobrze, że rodzice kontrolują to, a dziadkowie nadają dodatkowo jeszcze dodatkowy impuls, że uczymy, że zabieramy, że pokazujemy, że uczę muzyki, że chodzi na tańce i tak dalej, bo dzięki temu nie ubożeje osobowościowo. Może jakąś tam wiedzę potoczną ma z tego smartfona, ale jako osobowość staje się, jak się można nauczyć reakcji na drugiego człowieka, patrząc na ekran, ekran smartfona. W żaden sposób tego nie można zrobić. Bo przez kontakt z drugą osobą budujemy siebie, świat wartości, świat piękny, którego niczym zastąpić się nie da.
To skoro nam tak dobrze idzie, to jeszcze takie dwa podstawowe pytania, dosyć proste pewnie. Po co nam wiara?
Bez wiary człowiek byłby bardzo biedny. Gdyby się okazało, że kresem jest cmentarz, to właściwie jaki sens miałoby życie? Ale kiedy wiemy, że po życiu jest życie, a nawet medycyna do tego sięga i nawet Moody kiedyś przed laty napisał życie po życiu, to znaczy, że tęsknotą człowieka jest przetrwać mimo tego, że świat doznań zmysłowych i świat biologiczny kiedyś się dla niego kończy. Nikt przecież nie chciałby być nazwany zwierzęciem, które ma ciało, kości, mięśnie, przewód pokarmowy, układ nerwowy i nie ma nic więcej. Każdy mówi, przecież ja mam duszę, albo przecież ja mam ducha, który we mnie jest. Ja go czuję, ja wiem, mam świadomość tego, kim jestem, że jestem inny niż biologiczne istoty żyjące obok mnie. To skoro tak, no to wiara jest tym elementem, który tego ducha buduje, o który o tego ducha dba i który, dzięki któremu ten duch istnieje i istniał będzie.
I tak, żeby to młode pokolenie zrozumiało naszą rozmowę, to muszę o to zapytać. Co zdaniem profesora definiuje sukces? Co to jest sukces?
Sukces to może tak, niektórzy mówią spełnianie marzeń, to też sukces. Dorównywanie innym w doskonałości w jakimś zakresie to też sukces. Ten, kto przebiegł tak samo szybko jak mistrz świata, no to mówi, osiągnął sukces. Ale kiedy dokładnie zapytamy, jak zajmowałem się kiedyś psychologią sportu i to dosyć współpracowałem z jednym z trenerów klubu koszykarskiego warszawskiego, i muszę powiedzieć, że sukcesem jest, największym sukcesem jest pokonywanie własnych słabości. Nie ma większego sukcesu niż pokonać trudność, którą masz w sobie. Jeżeli to potrafisz, osiągasz największy sukces.
Miałam skończyć tę rozmowę, ale wpadło mi do głowy jeszcze ostatnie pytanie, bo być może ono jest też dosyć istotne. Ono jest proste, bo profesor powiedział o tej księdze podstawowej, czyli o Pismo Święte. To jest ta książka, którą wystarczy czytać przez całe życie, żeby znaleźć wszystkie odpowiedzi.
Absolutnie.
Ale te pozostałe cztery, które profesor jakby wymienił takim amerykańskim sznytem idąc w rozmowie, cztery pozostałe książki, które ktoś powinien przeczytać, żeby rozwinąć ducha, żeby znaleźć jakieś odpowiedzi na pytania, to...
Ja myślę, że książek jest bardzo wiele, ale jest książka, do której sięgali i politycy, i wielcy uczeni, i mnisi w klasztorach, mianowicie i psychologowie, z którym ja rozmawiałem w życiu, profesorowie psychologii, mianowicie Księga Świętego Jana od Krzyża. To jest dzieło, którego Rotmistrz Witold Pilecki powiedział, że to jest dzieło, dzięki któremu on przetrwał właściwie wszystko. A to, co on przetrwał, to można by tym obdarzyć w cudzysłowie dziesiątki, a nie pojedynczą osobę. Jeżeli tak, to treści zawarte w tej u świętego Jana od Krzyża są niebywałe. Teraz drugą książkę, którą ja polecam, to dziwne będzie to dziwne, co powiem, ale Wyznania świętego Augustyna. To był Łotr nad Łotry. Łotr nad Łotry, Bawidamek i co tu dużo gadać, hulaka. Ale pod wpływem kazań świętego Ambrożego nawrócił się. Co stworzył? Nikt nie jest w stanie tego nawet ocenić, jakie piękne dzieła, ale Wyznania świętego Augustyna polecam z całą, naprawdę z odpowiedzialnością. I jeszcze jedna jest książka, którą też, może nie książka, ale do dzieł Błażeja Pascala, Blaise Pascal bym sięgnął, bo tam pytała mnie pani redaktor o wiarę. U Pascala znajdziemy coś takiego. Argument dla pani. Mianowicie, jeśli wierzysz, postępujesz zgodnie z nakazami wiary. Jesteś uczciwy, prawdomówny, nie kłamiesz i nawet jeżeli nie ma nieba, nie ma nagrody po niebie, to zyskujesz uznanie społeczne i jesteś osobą godną polecenia twojej osoby przez innych. Ale jeśli tak żyjesz, a jest nagroda wieczna, to właśnie dzięki takiemu życiu możesz tą nagrodę uzyskać. Także namawiam również ta Błażeja Pascala.
Bardzo serdecznie dziękuję, profesor Jan Tylka. I to jest właśnie ta opowieść, którą chciałam państwu przedstawić. Więcej opowieści z moich rozmów z profesorem Janem Tylka będą państwo mogli posłuchać już niebawem na YouTubie, na naszym kanale. Ja chciałam przypomnieć, że tak jak powiedziałam, 18 listopada o godzinie 12 mszą przy Dewajtis rozpoczniemy obchody 25. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Bardzo państwa gorąco zapraszam. Ci wszyscy, którzy skończyli tę wspaniałą uczelnię, czy Akademię Teologii Katolickiej, czy Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego są bardzo mile widziani. Trzeba się zarejestrować, ale proszę to odnaleźć na stronie absolwentów. To tyle, a teraz, żeby nie tracić tego wspaniałego ducha i energii, AC/DC.